O książce Marka Sołtysika rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Marek Ławrynowicz.
Rozmawiamy dzisiaj o książce Marka Sołtysika Klan Kossaków. Marek Sołtysik to jest postać ciekawa, ponieważ jest pisarzem, jest poetą, jest autorem scenariuszy, a równocześnie malarzem, grafikiem, krytykiem sztuki, wykładowcą w studiu literacko-artystycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, to od strony literackiej, i równocześnie na studium doktoranckim krakowskiej ASP, więc konsekwentnie dwukierunkowy artysta. Napisał książkę o Kossakach i chyba on jest szczególnie do tego predestynowany, ponieważ rodzina Kossaków też jest taka malarsko-literacka.
Wielkim atutem tej książki, jak już wspomnieliśmy o autorze, jest to, że nie jest to taki naukowiec, który pisze o swojej dziedzinie i dla zwykłego zjadacza chleba jest to nieczytelne bądź niezrozumiałe. Tą książkę się czyta bardzo przyjemnie, lekko, łatwo. I jest to tak sformułowane, że można to ująć jako po prostu powieść biograficzna. Jest tutaj wątek taki i trochę miłosny, i trochę życiowy, i troszeczkę jest literatury, i troszeczkę sztuki, więc dla każdego ta książka jest przystępna.
Przy okazji ta książka pokazuje nam zupełnie inny świat sztuki niż my znamy. Ponieważ, cóż, robi taki malarz jak senior rodu Juliusz Kossak. On posiada umiejętność znajdowania podobieństwa w postaci, ale najważniejsze jest to, że on potrafi namalować konia w ruchu, co ja wiem, że jest bardzo trudne. W związku z tym taki malarz XIX wieku jeździ od dworu do dworu i maluje konne portrety poszczególnych arystokratów i bardzo przyjemnie sobie żyje. Dla dzisiejszego artysty to w ogóle niemożliwe.
Ponieważ zmienił się też charakter tej twórczości na pewno. Dzisiaj jest fotografia, jest grafika, przede wszystkim komputery i człowiek już nie musi nawet zamawiać fotografa, żeby zrobić portret rodzinny, więc tutaj myślę, że wiele dziedzin sztuki musi się mocno zmienić, przekwalifikować i walczyć o w ogóle przetrwanie, jakiś mecenas, żeby cały czas istnieć. Na dzisiejsze realia pewnie to brzmi różowo, bo tutaj bale, bo tutaj dwory, bo tutaj przyjemne towarzystwa, ale tak naprawdę nawet na tamte czasy ta rodzina miała ciężko. Oni walczyli o ten chleb i raz ten chleb był, a potem go nie było.
Co jest ciekawe, ten niejasny status artysty, powiedzmy od razu, sławnego artysty, wziętego artysty, bo i ojciec, a zwłaszcza syn, jest artystą bardzo wziętym. Bo z jednej strony zdarza się, że i cesarz się pojawi, żeby obejrzeć obraz i zamienić dwa słowa z artystą, i cała kupa arystokratów, i jacyś handlarze sztuki, i jakieś prestiżowe wystawy. Więc można powiedzieć, że ci ludzie obracają się w ówczesnej, najściślejszej elicie. Z drugiej strony oni sami nie do końca do tej elity należą. Oni są na takiej pozycji, jak Molière był tapicerem królewskim, to jest taki malarz tego hrabiego, czy tamtego hrabiego, czy jak ma szczęście to cesarza, pana, ale on jest ciągle kimś w rodzaju tego tapicera, ozdabia ściany i taki jest też jego status. Zresztą Kossakowie, ojciec i syn, czyli mówimy o malarskiej linii, są bardzo różni. Juliusz Kossak jest człowiekiem skromnym, niestroniącym od takich trochę groszy zarobków na ilustracjach, pracowitym, siedzącym, pogodnym, pozbawionym wydawałoby się wielkich ambicji, godzący się ze swoim statusem. Natomiast Wojciech Kossak jest to prawdziwy artystyczny biznesmen według dzisiejszych pojęć.
Tak, mi się wydaje, że to również wynika z tego, że ojciec był samoukiem. On był takim prawdziwym artystą z duszy, który tworzył z potrzeby tworzenia. On zobaczył konia, zobaczył człowieka i po prostu zaczął ich rysować. I okazało się, że robi to tak doskonale, że jest stokroć lepszy od tych, którzy uczyli się tego latami. Więc to był po prostu taki nieoszlifowany diament, który kształcił coraz bardziej ten swój geniusz. Ale syn, który był po pierwsze już urodzony w rodzinie artystycznej, miał wzorze z tego ojca i widział od najmłodszych lat błędy oraz atuty taty. Więc jakby generalnie rzecz biorąc, synowi na pewno był łatwiej, bo ścieżka była przetarta.
W ostatnim pokoleniu pojawia się postać bardzo niezwykła, utalentowana malarsko, ale przede wszystkim poetycko, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Znakomita poetka, jak mówią, najlepsza poetka polska swojego czasu. Też utalentowana w innym kierunku jej siostra Magdalena.
Samozwaniec.
O pseudonimie Samozwaniec, słynąca z twórczości satyrycznej, humorystycznej, komediowej i ciętego języka. Więc historia tego rodu kończy się dla mnie właściwie na Marii, czyli na takim bardzo delikatnym, subtelnym wykwicie tego dorobku kilku pokoleń artystów.
Dużym atutem tej książki jest uświadomienie nam tego. Wydaje mi się, że bardzo wiele ludzi w ogóle nie łączy tych postaci. Piętno rodziny twórczej jest przenoszone jakoś nie tylko genetycznie te talenty, ale również jednak wychowując się w takim domu, co pokazuje między innymi historia Kosaków, czy Beksińskich, czy wielu innych rodów artystycznych, że dzieci, które nasiąkną czymś takim z domu, gdzieś tam zawsze mają w duszy ten element artystyczny, a jak same nawet nie są twórcami, to na pewno mają większe zrozumienie sztuki.
Więc myślę, że zachęciliśmy Państwa do przeczytania bardzo dobrze napisanej i bardzo ciekawej pod wieloma względami książki Marka Sołtysika Klan Kossaków.
Marek Sołtysik, Klan Kossaków. Juliusz po prostu czasami bywał do usług, już nie Kazimierz Dzieduszycki, do rany przyłóż, ale kolejny jego niby przyjaciel, arystokrata, ogłaszał przy śniadaniu. Dzisiaj wyjeżdżamy, będziesz robił portret. Wymiennie malował konie ze stadniny, psy z psiarni, etc. Juliusz pyta, dokąd? Dobrodziej z pańska. Zobaczysz. Poza tym wszystko było w porządku. A okolice pełne przeczystego powietrza, barw, ptaków i zwierząt, a jaka przejrzystość wód, rzek, stawów, jezior, no cóż. Ale wracając z tego wszystkiego, Juliusz w obliczu upływu lat postawił krzyżyk na akademiach i postanowił zostać samoukiem. W dobrą godzinę akurat portretował konie arabskie przywiezione ze wschodu przez Władysława Rozwadowskiego do Rejtarowic, gdy nadszedł jeden z największych malarzy polskich, co pokazała pewna historia, Piotr Michałowski, hrabia, poza tym polityk, szanowany mąż stanu. Zaprosił Juliusza do swoich podprzemyskich Bolestraszyc i tam, zachwyceni własnymi talentami, panowie przez 3 dni rozmawiali o sztuce rysunku. I to był pierwszy istotny przełom w myśleniu artystycznym Juliusza Kossaka. Rodził się świat jego wizji, od którego Juliusz już nie odejdzie daleko. Różny od stylistyki Michałowskiego. I o to właśnie chodzi w tym skomplikowanym, a przewrotnym materii pomieszaniu, jakim jest sztuka. Ale równie konsekwentny i coraz bardziej świadomy. Wszystko więc szło w dobrym kierunku. A i okoliczności sprzyjały, gdyż gdzie były konie, wspominał, tam i artysty było potrzeba. A gdzie portretowano Araby i Folbluty, tam był wspaniały chleb i poczucie bezpieczeństwa i wszelkie ziemskie rozkosze.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowała Katarzyna Plichta-Szwarc.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc. W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!